Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło powitać Państwa na panelu poświęconym transformacji energetycznej i roli technologii umożliwiających skuteczną dekarbonizację. Transformacja energetyczna to współcześnie jeden z najbardziej pożądanych, oczekiwanych, budzących wielkie nadzieje procesów. Jego złożoność, wieloaspektowość stanowi nie tylko nadzieję i szansę, ale też ogromne wyzwanie. Głównie powodowane ogromnymi kosztami związanymi z przeprowadzeniem tego procesu, ale także z wyzwaniami technologicznymi. Te wyzwania technologiczne skoncentrowane nie tylko wobec zmiany technologii wykorzystania nośników energii dla wytwarzania energii wtórnej, ale też zmiany polegającej na zwiększeniu efektywności procesów przetwarzania energii, na zwiększeniu możliwości oszczędzania energii, ale też wykorzystaniu pewnych nowych formuł dla nie tylko rozwoju rynków energii, ale także w szerszym aspekcie rozwoju gospodarczego. Moimi Państwa gośćmi będą, pozwólcie Państwo, że przedstawię Pani Michalina Sobolewska, Pan Sławomir Zygowski i Michael van der Heijnen. Szanowni Państwo, jeśli możemy rozpocząć, to w takim razie może od pytania skierowanego do Państwa. Gdzie upatrujecie pewnego rodzaju szans z perspektywy branż, biznesu, który reprezentujecie w wprowadzeniu nowych technologii? Czy one będą dawały pewne szanse na osiągnięcie pewnej nowej pozycji, na zwiększenie zasięgu, zakresu funkcjonowania? Z perspektywy podmiotów gospodarczych, firm, jaka jest rola wdrażania nowych technologii w transformacji energetycznej? Bardzo proszę. To z Państwa pierwszy, ladies, please.
Thank you very much, and it's a very good starting point. When I just think about energy transformation, it's by definition transformation. And I also see such a transformation within ExxonMobil. It's one of the biggest energy companies in the world. And within the last 2 years, we evolved our operating model and created a completely new business called Low Carbon Solutions. And it's not very typical for ExxonMobil to create a new business, so it shows how serious we take it. And we plan to spend $17 billion by 2027 for huge-scale decarbonization projects. And based on our scale, our market capabilities, our expertise, and potential to pull together big projects, we determined technologies that best suit our capabilities. And this is carbon capture storage, low carbon hydrogen, low carbon liquid fuels. And I think this is showing us also how many next generation technologies are emerging currently in energy industry space. And as ExxonMobil, we started initially to look at our own assets to decarbonize our business. But with the time, we see that we want to help third parties. We want to help our customers to decarbonize because we have the expertise. We have experience, we have technology. But I think, just to say a last sentence at the end, we just need a right collaboration between different stakeholders to deploy and speed up investment in carbon capture storage and low carbon hydrogen, and a collaboration between universities, between business, between communities, and of course policymakers, and the right regulatory framework policy in place.
Dzień dobry Państwu. Mamy bardzo ciekawy dylemat, bo chcemy dekarbonizować i elektryfikować jednocześnie. Ostatnie dwa lata, półtora roku, specjalne półtora roku pokazało nam, w jakim punkcie możemy się znaleźć i jak szybko możemy się znaleźć w takich wyzwaniach kryzysowych, z czym też sobie radzimy. I patrząc na możliwości, patrząc na nowe technologie, jako GE Wiernowa, jako ta część GE, która operuje w części energetycznej, mamy ten przywilej, że oferujemy prawie każdą technologię, którą nasi klienci wybiorą, respektując też wybory krajowe, patrząc na to, jak dany kraj chce, jaki chce obrać miks, biorąc pod uwagę również oczywiście uwarunkowania i historyczne i te aktualne. I jak popatrzymy na paletę możliwych rozwiązań, to sytuacja jest absolutnie unikalna i absolutnie interesująca dla takich podmiotów jak ci, którzy dostarczają te technologie albo te technologie z nich korzystają czy aplikują. Jak popatrzymy na część konwencjonalną, to nie wiem, zaczynając od nowego życia, jakie otrzymują elektrownie szczytowo-pompowe jako te najlepsze baterie, które są w tej chwili dostępne w dużej skali, poprzez rozwiązania gazowe. Koleżanka wspomniała o tym, jakie rozwiązania firma Exxon może zaproponować, jeśli idzie o carbon capture. Ale jeśli połączymy to, jeśli popatrzymy holistycznie na cały sektor energetyczny, jeśli naprawdę chcemy dekarbonizować, istotnie zmniejszać w krótkim okresie emisję, to połączenie elastycznych źródeł gazowych z możliwością wychwytywania CO2, a patrząc w długim terminie upatrywanie szans, jeśli idzie o współspalanie, a potem spalanie wodoru, to jest na pewno droga i to jest na pewno też możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Wreszcie patrząc na energetykę odnawialną, przede wszystkim na wiatr, tak na lądzie, jak i na morzu. Tu też trwa wyścig technologiczny, w którym bierzemy udział i możemy oczekiwać również bardzo ciekawych rozwiązań przez najbliższe przynajmniej dwie dekady. Polska jest dobrym przykładem wielkiej aktywności i postawienia na morską energetykę wiatrową. Mówimy o około 20 gigawatach w przestrzeni najbliższych 15-20 lat, gdzie też będziemy korzystać z najnowszych technologii, ale też gdzie będziemy, miejmy nadzieję, korzystać z tego, że dostawcy technologii i deweloperzy będą zdeterminowani, aby lokalizować część produkcji w Polsce. A wreszcie, kiedy popatrzymy na te stabilne moce, czyli na rozwiązania w obszarze energetyki jądrowej, upatrujemy wielkiej szansy w SMR-ach i uczestniczymy w tym procesie z bardzo wielką intensywnością i zdecydowaniem z naszej strony. A na koniec, żeby to wszystko mogło działać, to trzeba bardzo holistycznie patrzeć na grid, patrzeć na system energetyczny i sieć, tak abyśmy mogli z jednej strony sprawnie działać w Polsce, a z drugiej strony abyśmy byli otwarci na współpracę z naszymi sąsiadami i z tymi, którzy nas mogą ratować, a jednocześnie my możemy również pomagać, co się okazuje wielkim zadaniem w tych czasach.
Thanks. Good afternoon, everybody. Michael van der Heyden from Maple Power. I'm the offshore wind person here. And up until not so long ago, my life was really easy. I would install or I would finance and have an offshore wind project built, and we'd produce a whole lot of electricity, and then there'd be a feed-in tariff with the government, and life was easy. I would buy your turbines, you know, depending on some markets, I'd sell my power to you, and you know, that's about the extent of it. Life was easy. As it happens, that life doesn't exist anymore. The world has changed dramatically, and that in several ways. First, the offshore wind business case has become a lot more complicated because of sort of the characteristics of offshore wind and because of the sort of intermittency and the ever larger volumes we're creating. So we need to think about, you know, what to do with that power. And that's where new technologies come into play. It's pretty obvious. There is no such thing anymore as an offshore wind business case in isolation. It is now an integrated business case where you do need to take into account all sorts of other new technologies. From my perspective, mainly related to what I'm going to call storage, but I view these technologies mainly as storage. So yeah, that would be my initial perspective. There's a lot of good things about that, by the way, and we can talk about that. But yeah, it is now an integral part of the system, and we need to think about this.
Proszę Państwa, mówiąc o nowych technologiach w transformacji energetycznej, wielu podkreśla, i tutaj już dzisiaj to padło, że wśród nich jest nie tylko wychwytywanie CO2, to są SMR-y, to jest magazynowanie energii, to jest szukanie rozwiązań, w których ta energooszczędność i efektywność energetyczna będzie zmieniała oblicze nie tylko warunków dla industrializacji czy serwisyzacji, ale także na przykład dla rozwoju miast, dla urbanizacji, która będzie pewnego rodzaju możliwością rozwoju społecznego i gospodarczego. To jest szansa i dzisiaj oczywiście myśląc o transformacji, myślimy w kontekście tych państw, które już ją zadeklarowały, które ją wprowadziły w różnego rodzaju programach. I tutaj myślimy o krajach wysokogospodarczo rozwiniętych, o Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo także państwa, które mają aspiracje do tego i państwo będąc reprezentantami podmiotów gospodarczych, czujecie i rozumiecie ten taki bardzo intensywny aspekt możliwości czy przesłanek do tego, aby także te technologie stanowiły element ekspansji, mogły być wykorzystywane także w tych regionach i w tych państwach, które będą nie tylko rozwijały swoje rynki, ale tak naprawdę będą też dokonywały pewnej konwergencji, będą nadganiały, czy będą stanowiły pewną szansę rozwoju. Gdybyście mogli w takim razie określić, bo to też będzie, co będzie największym wyzwaniem, bo mówiliśmy o technologiach, ale co w takim razie będzie pewnego rodzaju barierą albo szansą dla tego, aby dzięki, to jest bezdyskusyjne, wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych, tempo ich wdrażania, możliwości ich wykorzystania, powszechniejsze, obniżenie cen, i tutaj mówi się między innymi już dzisiaj, analizuje o tym, jak zmniejszyły się koszty instalacji chociażby fotowoltaiki czy energii wiatrowej. Mówi się o możliwości zastosowania szerszego energetyki wiatrowej na morzu i tym braku na przykład łopat, które pozwolą na rozwój ich w miastach. Co wskazalibyście jako pewnego rodzaju warunki, przesłanki do tego, aby intensyfikować, poszerzać zakres rozwoju technologicznego i oczywiście w konsekwencji doprowadzać do intensywniejszej dekarbonizacji czy transformacji energetycznej, a co waszym zdaniem będzie barierą albo co może hamować, które z uwarunkowań, która z determinant będzie hamowała proces, który jest tak pożądanym i który może stanowić, jak wspólnie tu stwierdziliśmy, szansę rozwoju. Gdybyście mogli odpowiedzieć na to, byłabym. Bardzo proszę.
Jak idzie o wyzwania w tych obszarach, które się mają bardzo dynamicznie rozwijać, popatrzmy na właśnie na morską energetykę wiatrową, czy na część nuklearną, która bardzo przyspiesza. I popatrzymy na plany tak globalne, jak i te w Europie i te w Polsce. Tam w offshore chcemy dwukrotnie zwiększyć zainstalowaną bazę do roku 2030 przynajmniej, z dalszą perspektywą. Jeśli idzie o część nuklearną, również planowany jest bardzo intensywny rozwój. To ja bym powiedział, że jedną z barier, na którą warto już teraz zwrócić uwagę, to jest łańcuch dostaw. To jest zderzenie z możliwością realizacji fizycznej podpisanych kontraktów, uplasowaniem w określonym czasie w harmonogramie naszych zamówień, zapewnienie też odpowiedniej wyceny. Jak popatrzymy na to, co stało się na świecie, tak jak idzie o wszelkie fenomeny inflacyjne, jak również zamieszanie związane z wojną i napaścią Rosji na Ukrainę, to ten brak stabilności jest jakby oczywisty i widoczny na dłoni. Jeśli do tego jeszcze dołożymy napięcia pomiędzy Chinami a resztą świata i chęć lokalizowania produkcji w innych obszarach i zmniejszenia poziomu zależności, to moim zdaniem to może być największe wyzwanie, jakie czeka całą transformację.
I think this is a very good point. And when we look at Europe and we look at Poland from the perspective of the last 20 months that we were going through the energy crisis, we can see how fast we tend to prioritize between providing energy for a growing economy, providing energy for people's needs, and abandoning the climate targets. And I think this is a lesson to be learned for all of us, that once we move forward, we need right policies and right regulatory framework that will strike a right balance for the investment. And in Poland, in Europe now, when we look at energy transition, I think it has many different aspects. It is about energy security, it is about energy affordability, and it is, of course, about lowering the emissions quickly. So we need to make sure to do all of this three at the same time. And we know how to do it. We know which policies we need. We need to continue to invest in strategic energy infrastructure, such as pipelines, such as LNG terminals, make sure that we have enough LNG cargos reaching to Europe, to make sure we have energy diversification. But, you know, future will be different. And we need to decarbonize. And in order to create a lower carbon world by meeting society's needs, we all need to start to think differently. We need technologies such as carbon capture storage. We need low carbon hydrogen. And we also have to look at the competitiveness of the industry, because there is a lot of global competitiveness out there. So we have to make sure that once industry decarbonizes and lowers its greenhouse gas emissions, it stays stable. So I think the most important questions are how we make sure we have enough energy, how we make sure it's affordable energy and it's low carbon.
And let me pick up on that point as well. again, I'm coming from an offshore wind perspective, and as I mentioned, the business case is a lot more complicated. We're now talking about an integrated business case. And I was on a different panel earlier today, and I was talking about the fact that Poland is now effectively not going through an energy transition, but an energy transformation. And I think that's actually quite key. We should not be thinking about energy transition, but actual transformation. And that then comes back to this integrated business case. I have actually the privilege, I guess, to be part of a group of companies owned by a pension fund. So I have, in my sister companies, I have a hydrogen developer, I have storage developers, batteries, that kind of stuff. So we can actually have, or I can actually have discussions with them to talk about, okay, here's the power I'm producing, and could we sort of, you know, join up together and you know, turn these green electrons into green molecules and, you know, create value for the energy system. The fact of the matter is a lot of these technologies are still at an early stage of development. There's a lot of talk, but not that much actual execution. And the worst thing that could happen is that we don't have that alignment between these various technologies that are emerging. I don't think it would be right for me as an offshore wind developer to be taking the risk on the development of the hydrogen side of things or the development of any technology that could be complementary to my business case. And actually, when you think of it, that is one of the primary roles of government. It is to make sure if you want these new technologies to come, you're going to have to support them. And that doesn't necessarily need to mean subsidy, but it does mean the right regulatory framework, the right legal framework to make sure that there is a development in tandem between the application of that technology and before that the run-up to the actual development of that technology. And I think that is the main item we all need to be focusing on, and that the governments need to take a leading role, because only they are in a position to actually take that sort of sitting above the industry, looking at that and making sure that these things sort of work in tandem. If we don't have that policy, it's going to make life very, very difficult. I'm not saying it's impossible, but with the policy, you can actually accelerate this development. And at the end of the day, it is exactly that what we want. So that would be my point.
To prawda. Są niezwykle ważne spostrzeżenia, które tutaj nasi paneliści, na które zwrócili uwagę. Ja bym chciała jeszcze do jednego z tych aspektów się odnieść, a mianowicie do kwestii finansowania. Jak Państwo uważacie, ten niezwykle szeroko zakrojony, bardzo złożony, wielowątkowy, wieloaspektowy proces będzie wymagał ogromnych nakładów kapitałowych i to, na co zwracaliście uwagę, uwzględniania różnego rodzaju ryzyk, które pojawiają się, które nie są tylko specyfiką branży, nie tylko specyfiką kraju, ale też wykraczają znacząco poza granicę. Czy tu widzicie pewnego rodzaju ograniczenia albo z kolei możliwości do tego, aby zmiany, które przewidujemy, technologie, które mają być pewnego rodzaju szansą dla wprowadzania zmian, ale też nie abstrahując od tego, o czym tutaj na co wskazywaliście, czyli tego aspektu politycznego, związanego z regulacjami, z aspektami ekonomicznymi uwzględniali. Ja bym jeszcze tylko w kontekście tego kwestii finansowania zwróciła uwagę, że dobrze przeprowadzona transformacja albo wprowadzenie tych nowych technologii dla procesu dekarbonizacji, dla zapewniania jednocześnie czy posiadania gdzieś w tyle głowy tego aspektu bezpieczeństwa energetycznego, ale to jest także pewnego rodzaju szansa na to, aby stworzyć warunki dla rozwoju, który w najbliższych dekadach będzie w pewien sposób nieograniczony, albo ta zmiana, o której dzisiaj dyskutujemy, będzie tym impulsem albo tym akceleratorem do tego, aby tworzyć nowe przestrzenie do działania. I tutaj w tym aspekcie, gdybyście Państwo mogli jeszcze przedstawić nam swoje zdanie.
To nawiązując do mojego przedmówcy, jak idzie o ten stabilny system regulacji i też wsparcia, jeśli takowy ma mieć miejsce, to warto może też przytoczyć kwestię aktu IRA, czyli Amerykanie bardzo szybko i sprawnie zdecydowali się wesprzeć w sytuacji kryzysowej swoją transformację energetyczną, podczas gdy my w Europie raczej budujemy polityki, wymagamy sporo, natomiast brakuje jeszcze ewidentnie tej części, która powinna w miarę szybko zadziałać. A jak idzie o finansowanie, to jest wielkie zainteresowanie świata finansów finansowaniem energetyki odnawialnej pod warunkiem, że będziemy mieli ową stabilność i pod warunkiem, że te projekty będą dobrze przygotowane. Aby były dobrze przygotowane, to z jednej strony musi być pewność solidnych dostaw, czyli solidnego łańcucha dostaw, który będzie rozsądnie wyceniony i który zapewni przez wiarygodnych dostawców realizację projektu. Z drugiej strony musi być też przyzwoity kontrakt. Jeśli te dwa warunki będziemy globalnie spełniać, pieniądze absolutnie się znajdą, tak aby też bezpiecznie emeryci amerykańscy czy europejscy mogli w znakomite fundusze inwestować, a potem korzystać z nich w jesieni życia.
Well,
When I'm thinking about it, I have to think about how we can bridge this gap between setting very ambitious targets and reaching this final investment decision. Because when we look at carbon capture storage and we look at the number of MOUs signed and the number of FIDs, there is a big discrepancy. Why? Because it's hard. Because if we want to do carbon capture storage, we as a business, we need an access to the pore space, we need an access to storage space, and if the government doesn't open up it to business, we actually cannot act, we cannot build, we cannot plan any project. So it's a time for policymakers to jump in and create it. And this is one point. And the other point is, of course, financial perspective. Because at the current ETS price, I don't know, carbon price is currently probably something about 85, 88 euros per ton. It's not possible to make carbon capture storage project. Not even if it's a very concentrated emission source and the storage site is next to it. So if the carbon price is not high enough, then the government needs to incentivize it. Because currently we have no carbon capture storage market, we have no value chain, and we have to step by step create it, and then we will make sure the price will lower. And the same in space of low carbon hydrogen. We have no hydrogen market currently, but what we tend to do is we tend to talk about which color of hydrogen we would like to have. But no market, no value chain again. So I would say, we tend to say it's better we go colorblind. We have this colorblind approach. We create the market, and then once we are there, we will be able to decarbonize the way we want. And here is a very nice, I think, synergy to natural gas. Because we have a lot of long-term LNG cargoes coming to Europe. We have a lot of natural gas domestic production, and we can change it to the blue hydrogen. We have the technology, we can scale it up very quickly, and this is basically this benefit of natural gas, of LNG, that we can create hydrogen market out of it. So,
and perhaps building on that, the fact is, there is plenty of capital available worldwide, and there's an enormous amount of capital available for everything that has to do with energy transition and generally ESG. There is a lot of it available. I would say the appetite is almost infinite. It's sometimes a bit mind-boggling. And this is not just equity, this is both equity and debt. However, that's coming back to what you just mentioned, that appetite is only there for investments, for projects, for initiatives that actually make sense. It needs to make sense. And right now, we are still at a very early stage. And so people are prepared to deploy this capital. But then we need to really make sure that, you know, there is that regulatory environment. There is that sort of framework within which the fundamentals are there to make that investment. Without that, you don't get there. And again, capital is prepared to take risk, and the right projects will, even risky projects, will find capital. But they won't take every risk, and that's why this is actually really important, to give that view of, this is the framework, this is what we can do today, this is what we will do in the years to come, in order to bring these different technologies together, because it is a combination, it's an integration of the business case. So whichever country can crack that nut will be very well placed. And I actually think in the case of Poland, you know, this energy transition or transformation, you know, I would have thought that the Polish government is thinking much bigger picture. Poland has actually the opportunity to be an energy hub, which goes much beyond just, you know, decarbonizing our economy. Why not actually use this opportunity to become an energy hub for the entire Baltic region? The industrial base is there, the local supply chain is there, the workforce is there. The capital can be there if you do this correctly. And when you think of the synergy that this will create for the economy, it's mind-boggling. But then you need to look at this in big.
Proszę, jak Państwo dostrzegli, mam nadzieję, też docenili, proces transformacji, który będzie udziałem nas wszystkich przez najbliższe dekady, jest niezwykle obiecujący, zarówno w te wydarzenia, które będą na pewno miały taki charakter kluczowy dla zrozumienia i ustalania nowej architektury nie tylko rynków energii, ale warunków działania podmiotów gospodarczych. Od tego, jaki będzie dostęp do nowych technologii, jakie będą warunki finansowania, przede wszystkim od tego, jak stabilne będą warunki regulacyjne, będzie zależał sukces tego niezwykle pożądanego, ale trudnego i złożonego procesu. Dziękuję Państwu bardzo.